radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiaj będziemy kontynuować cykl odnajdujący Jezusa Chrystusa w psalmach. Wykład poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka, a temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi: uwielbiać wierność Boga, która wypełnia się ostatecznie w Jezusie Chrystusie. Psalm 146. Czy czasownik uwielbiać, który w tytule dzisiejszego wykładu został odniesiony do wierności Boga, określa w jakiś sposób charakter psalmu 146?
Psalm 146 otwiera zbiór pięciu hymnów, które tworzą ostatni blok modlitewnych tekstów psalterza. Są to psalmy od 146, który jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, do ostatniego 150 psalmu. Wszystkie te hymniczne utwory zaczynają się i kończą charakterystycznym wezwaniem chwalmy Jahwe, hebrajskie Hallelujah, którego grecka i łacińska forma Alleluja weszła także do chrześcijańskiej liturgii. Zarówno aklamacja Hallelujah, jak i tytuł psalterza, jak pamiętamy, Tehilim, pochodzą od hebrajskiego słowa halal, które często pojawia się w hymnach, wyrażając istotę tych modlitewnych tekstów, jaką jest uwielbienie i adoracja Boga. Próbując bardziej precyzyjnie określić formę literacką psalmu 146, można powiedzieć, że ten religijny utwór jest pieśnią uwielbienia, którą wyśpiewuje jako hymn dziękczynny pojedynczy człowiek.
Czy możemy zatem wskazać istotne elementy tworzące literacką strukturę psalmu 146?
Ogólny schemat hymnicznych utworów psalterza jest stosunkowo prosty. Najpierw psalmista wzywa do wielbienia Boga, a następnie podaje uzasadnienie tego wezwania, wymieniając Boże przymioty. Psalm 146 rozpoczyna się więc od zachęty do uwielbiania Boga, w której psalmista zachęca siebie samego, by uwielbiać Boga. Kolejny fragment stanowi przestrogę, by nie pokładać ufności w ludziach, która przechodzi w obietnicę błogosławieństwa dla tych, co swą nadzieję złożyli w Bogu. Następnie psalmista chwali zbawcze dzieła Boga, wymieniając pewne okoliczności, w których człowiek doświadcza Bożej pomocy. Hymn kończy się podsumowaniem i konkluzją tych wszystkich uwielbień. A zatem, oprócz wprowadzenia w pierwszych dwóch wersetach i zakończenia w wersecie 10, hymn składa się z trzech części. Ostatnia z nich dzieli się pod względem gramatycznym na dwie grupy tekstów. Jedne zawierają frazy imię słowowe, kiedy mówią o Bożym działaniu, natomiast w drugich podmiot jest określony wyraźnie przez obecność Bożego imienia Jahwe.
A zatem początek psalmu zaczyna się od wezwania do adoracji Boga.
Dwa początkowe wersety psalmu 146 pełnią funkcję wprowadzenia do tego hymnu. Najpierw psalmista wzywa do chwalenia Boga, wołając Alleluja. Hebrajskie sformułowanie Hallelujah jest złożeniem czasownika Hillel, który występuje w intensywnej koniugacji PL, nadającej wypowiedzi ekspresywny ton, oraz formy imienia własnego Boga Izraela Jahwe, wyrażonej przez dołączoną na końcu tego zawołania cząstkę Jah. Po tej liturgicznej aklamacji zaczyna się właściwy hymn. Teraz autor psalmu zachęca siebie do wielbienia Boga w słowach: uwielbiaj, duszo moja, Pana. To wyrywające się z głębi ludzkiego serca wołanie, hebrajskie Halleli, domaga się pochwalnej pieśni płynącej do Boga, którą człowiek wyśpiewuje całym swoim jestestwem, całą swoją duszą. W drugim wersecie zawierającym sformułowania charakterystyczne dla indywidualnej pieśni dziękczynnej psalmista wyraża pragnienie wielbienia Boga do końca swego życia. Będę wielbił Pana przez całe me życie. Będę grał memu Bogu, dopóki istnieje. Autor psalmu akcentuje w tych słowach osobistą relację, jaka wiąże go z Bogiem, którego nazywa moim Bogiem, hebrajskie Elohai. Tę samą treść można już spotkać w psalmie 104, gdzie słychać zapewnienie: będę śpiewał Panu, jak długo żyć będę, będę grał memu Bogu, dopóki istnieje. W wewnętrznym dialogu z Bogiem psalmista zapewnia, że pragnie nieustannie wielbić Ahallela, swego Boga z głębi duszy, w swoim jeszcze, bo tak dosłownie trzeba by było przetłumaczyć hebrajskie Beodi, czyli tak długo, póki trwa jego życie.
Czy to osobiste wyznanie psalmisty ma swoje dalsze rozwinięcie w kolejnych wersetach tego hymnu?
Po wprowadzeniu do hymnu następuje fragment zawierający pouczającą przestrogę, którą psalmista kieruje do słuchaczy. Nie polegajcie na władcach ani na synach ludzkich, bo nie mogą ocalić. Gdy duch ich opuści, powrócą do ziemi. Tego dnia przepadną wszystkie ich zamiary. W przytoczonych 3 i 4 wersecie autor psalmu przestrzega, by człowiek nie pokładał nadziei w ludziach posiadających władzę, bogactwo i siłę. Psalmista określa tych władców hebrajskim terminem nedivim. W ten sposób w tekstach mądrościowych nazywano możnowładców, u których zubożała część izraelskiej społeczności szukała pomocy. Chociaż rzucające się w oczy bogactwo możnych mogło sprawiać wrażenie bezpieczeństwa, to jednak autor psalmu dobitnie mówi, że oni także są kruchymi stworzeniami, które nie potrafią ocalać. Bezsilność i znikomość tych ludzi dobrze wyraża inne określenie, jakie zostało użyte w tym kontekście, a mianowicie syn ludzki, hebrajskie Ben Adam. Autor posłużył się w tych wersetach grą słów Adam oraz Adama, zawartą w poemacie o stworzeniu, by przypomnieć prawdę, że wszyscy synowie ludzcy muszą powrócić do swojej ziemi, z której powstali, co oznacza śmierć, a wtedy zostaną udaremnione również ich plany. Dosadny styl wypowiedzi psalmisty przekazuje, że człowiek nie znajdzie swojego prawdziwego szczęścia poza Bogiem, który ocala, o czym przypomina podobnie sformułowana lekcja w psalmie 118. Lepiej się schronić u Pana, niż ufać człowiekowi. Lepiej się schronić u Pana, niż ufać możnowładcom.
Psalmista wyraźnie postrzega, by nie pokładać ufności w ludziach. Czy w takim razie w różnie sugestywny sposób zachęca, by bezgranicznie zaufać Bogu?
Werset 5 wnosi absolutnie pozytywny przekaz. Dotychczasowa przestroga przechodzi w obietnicę szczęścia dla tych, którzy szukają pomocy u Boga Jakuba. Czytamy w 5 wersecie. Szczęśliwy ten, kogo wspomaga Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swoim. Ten, kto szuka pomocy jedynie w Bogu Jakuba, został nazwany szczęśliwym, hebrajskie Ashre. Tak doświadczone szczęście otwiera drogę wiodącą do wielbienia Boga, który jako jedyny ocala i zbawia. Określenie Bóg Jakuba, hebrajskie El Yaakov, pochodzi z tradycji patriarchów, kiedy Boga nazywano Bogiem Ojców. W przeciwieństwie do śmiertelnych potęg tego świata, ten Bóg, Bóg Izraela, ma moc nieograniczoną.
Czy to już jest ten moment, w którym psalmista zaczyna uzasadniać swoje wezwanie, by uwielbiać Boga?
Psalmista najpierw wychwala Boga, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, jak mówi werset 6. W ten sposób wskazał na niczym nieograniczoną Bożą wszechmoc. Stwórca nieba i ziemi jest dla modlącego się jedyną niewzruszoną podstawą ufności dla szukającego szczęścia. Obok stwórczej potęgi Boga, autor psalmu wskazuje na niezmienną Bożą wierność, na której można bezpiecznie polegać. Czytamy również w 6 wersecie. On dochowuje wierności na wieki. Wierność Boga, hebrajskie emet, o której mówi psalmista, stanowi centralny punkt tego hymnu.
Skoro psalmista akcentuje wierność Boga, warto przez chwilę zatrzymać się nad tą wyjątkową Bożą postawą.
Stary Testament ukazuje wierność jako jeden z najważniejszych przymiotów Boga, wypływających z jego przymierza zawartego z Izraelem. Bóg objawił się Mojżeszowi jako miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. W biblijnych tekstach pojawia się także określenie Bóg wierny, hebrajskie El Emet, które służy wyrażaniu wzajemnej relacji pomiędzy Bogiem i narodem wybranym. Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem wierności i sprawiedliwości. Wierność Boga jest widoczna w Jego czynach. Czytamy w Psalmie 11. Dzieła rąk Jego są trwałe i sprawiedliwe. Niezmienność Boga, pewność Jego obecności i łaskawość objawiająca się w różnego rodzaju próbach i doświadczeniach człowieka jest nieustannie chwalona. W Psalmie 40 czytamy: Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w mym sercu. Głoszę Twoją zbawczą wierność. Nie taiłem Twojej wiernej łaskawości wobec wielkiego zgromadzenia. W innym miejscu psalmista uwielbia wierność Boga w słowach: a ja wielbić będę na lirze Twoją wierność, Boże, czego uzasadnienie można znaleźć w innym psalmie, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.
W takim razie nasuwa się pytanie, czy w samym psalmie 146 znajdują się przykłady świadczące o wierności Boga?
Ponieważ Bóg, który jest wierny przymierzu zawartemu z ludźmi, przynosi im zbawienie, dlatego też psalmista wymienia teraz jego zbawcze dzieła. To są wersety od 7 do 9. Po tym, jak została ukazana zbawcza potęga Boga w stwórczym akcie, dokonuje się przejście do historii, w której także objawia się Boża moc wobec człowieka. Najpierw psalmista wychwala Boga, który pomaga ofiarom wyzyskiwanym przez możnowładców. Hebrajski tekst w opisie Bożej aktywności posługuje się serią imię słowów. Psalmista wychwala Boga, który bierze w obronę pokrzywdzonych, przywracając im sprawiedliwość. Osoba, której wyrządzono krzywdę, otrzymuje od Boga korzystny wyrok. Hebrajski miszpat świadczy to o Bożej niezawodności, którą również wyraża już wspomniany termin emet. Dowodem Bożej sprawiedliwości są też dalsze czyny zbawcze. Autor psalmu przypomina, że sprawiedliwy Bóg daje pokarm zgłodniałym, co przywodzi na myśl Bożą troskę o Izraela, którego Bóg karmił podczas wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej oraz w czasie powrotu izraelskiej społeczności z babilońskiego wygnania. Kolejnym potwierdzeniem Bożej wierności są słowa: Pan uwalnia więźniów. Rozumiane zarówno dosłownie, jak i przenośnie, można odnieść je do uwięzionych albo wygnanych. Dalej psalmista stwierdza, że Pan otwiera oczy niewidomym, co w pewien sposób ma odniesienie także do uwolnienia z wygnania. W pierwszej pieśni o słudze Pana w Księdze Izajasza można przeczytać bowiem o misji posłańca, którego powołał Bóg, aby, jak mówi prorok, otworzył oczy niewidomym, więźniów wyprowadził z zamknięcia i uwolnił z lochu pogrążonych w ciemności. Więzienie i ślepota mogą w tym kontekście symbolizować wygnanie oraz wszystkie próby i doświadczenia, przez które przechodzi człowiek.
Czy to już wszystkie okoliczności, w jakich Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą, o których mówi psalmista?
Wszystkie dobrodziejstwa Boże streszcza wreszcie psalmista we fragmencie. Pan miłuje sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów, przygarnia sierotę i wdowę, lecz pokrzyżuje plany bezbożnych. Psalmista w przytoczonych słowach akcentuje, że Bóg kocha sprawiedliwych, którzy będąc blisko Niego, postępują zgodnie z Bożymi przykazaniami. Cudzoziemcy, sieroty i wdowy wymienieni są razem jako ludzie najbardziej narażeni na krzywdę ze strony możnowładców, którzy w psalmie 146 zostali określeni hebrajskim terminem reszaim, opisującym ludzi buntujących się przeciwko Bogu. Są to więc grzesznicy, świadomie łamiący nakazy Bożego prawa, które szczególnie chroniło pokrzywdzonych przed niesprawiedliwością społeczną. Powtarzające się w biblijnej literaturze przykłady osób bezbronnych, którym odmawiano prawa do normalnego funkcjonowania w społeczności, potrzebowały szczególnej opieki, którą właśnie gwarantowało Boże prawo.
Czyżby powracał motyw bezbożnych możnowładców, w których nie należy pokładać nadziei, jak przestrzegał psalmista?
Centralna część psalmu kończy się przeciwstawieniem pomiędzy sprawiedliwymi, o których mówi werset 8, których Bóg miłuje, biorąc w opiekę, a grzesznikami, o których mówi werset 9, których plany Bóg niweczy. Ten negatywny akcent jest częstym elementem biblijnej poezji, gdzie drogi bezbożnych, w odróżnieniu od prostych i bezpiecznych ścieżek życia człowieka polegającego na Bogu, są pokrzywione. W ten sposób autor natchniony zapowiada to, na co zasłużyli ludzie postępujący przewrotnie. W ten sposób został zamknięty główny korpus tego hymnu, po którym następuje podsumowanie w słowach. Pan króluje na wieki, Twój Bóg Syjonie, z pokolenia na pokolenie, Alleluja. I to jest werset 10. Przytoczony właśnie ten ostatni werset psalmu 146 akcentuje trwałość Bożego Królestwa, obraz Boga Władcy, którego pragnie wielbić psalmista, został zaczerpnięty z dziękczynnej pieśni Mojżesza, sławiącej wielkie dzieła Boga, jakich Izrael doświadczył w czasie cudownego przejścia przez morze, a także podczas wędrówki do ziemi obiecanej. Stąd też radosne wołanie ocalonych. Pan króluje na wieki, na zawsze. Psalmista akcentuje w zakończeniu hymnu, że władza Boga rozciąga się z Syjonu na wszystkie pokolenia, w czasie i w przestrzeni. Hymniczny styl tego krótkiego utworu w taki sposób ukazuje wielkość Boga i Jego wszechmoc oczom wiary Izraela, aby porzucił on iluzję ziemskich potęg i zdał się jedynie na Boga przymierza. Psalm 146 rozświetla postać szczęśliwej osoby, która znalazła pomoc i zbawienie w Bogu, stąd też pragnienie, by wielbić Go całe życie. Wierność Boga, która przejawia się w Jego zbawczych dziełach, niesie sprawiedliwość wszystkim uciskanym i biednym. Tylko ten może uwielbiać Boga, kto Mu zaufał i na Nim buduje swoje życie. To wszystko sprawia, że orędzie psalmu 146 zachowuje dla wierzących wieczną aktualność.
Trzeba przyznać, że przedstawiony w psalmie 146 sposób zbawczej aktywności Boga bardzo przypomina działalność Jezusa Chrystusa. Czy to jest właściwa intuicja?
Zdecydowanie tak. Psalm 146 zapowiada rzeczywistość przyszłego Królestwa Bożego głoszonego w Nowym Testamencie. W świetle ewangelicznego orędzia psalm 146 nabiera jeszcze głębszego znaczenia. W osobie Jezusa Chrystusa objawił się Syn Człowieczy, którego całe życie było wyrazem uwielbienia i ufności do Ojca Niebieskiego. W Jezusie Chrystusie wypełnia się bowiem ostatecznie to wszystko, co psalm 146 mówi o Bogu. królestwo głoszone przez Chrystusa wyraża się we wspaniałych dziełach, o których mowa w odpowiedzi, jakiej udzielił on uczniom Jana Chrzciciela. Na postawione przez nich pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na kogoś innego, Jezus odpowiedział: idźcie i opowiedzcie Janowi o tym, co słyszycie i co widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim jest głoszona dobra nowina. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie wątpi. Chociaż przywołany tekst zawiera słowa pochodzące z księgi Izajasza, to jednak można w nim dostrzec wyraźne aluzje do zbawczych dzieł Boga, o których wspomina autor psalmu 146. Centralna część tego hymnicznego utworu opowiada bowiem o czynach miłosierdzia, pełnionych przez wiernego Boga wobec ubogich i cierpiących, które mogą stanowić doskonałe streszczenie działalności Jezusa Chrystusa opisanej w Ewangeliach.
Ewangelie są pełne świadectw, w których Jezus niesie pomoc człowiekowi dotkniętemu wielorakim złem.
Znaki dokonywane przez Jezusa świadczą o tym, że został posłany przez swego Ojca, do którego zwracał się z ufnością, uzdrawiając chorych, karmiąc głodnych, otwierając oczy niewidomym. Jezus głosił dobrą nowinę, wyzwalając niektórych ludzi od ziemskich cierpień, głodu, niesprawiedliwości, choroby i śmierci. Wraz z Jezusem Zbawiającym przyszedł dla świata czas Bożej łaski i przychylności. Ewangeliści przedstawiają Jezusa jako Zbawiciela człowieka w odniesieniu do różnych aspektów ludzkiego życia. Zbawczy wymiar posługi Chrystusa można dostrzec w odniesieniu do porządku doczesnego, jak zostało już to zasygnalizowane, czyli ratowania od nieszczęść, chorób i śmierci. Jezus jest także Zbawicielem ubogich, którym przyszedł głosić dobrą nowinę. Wszyscy skrzywdzeni, których, jak mówi psalm 146, Bóg bierze w obronę, zajmują szczególne miejsce w Jezusowej działalności. Tymi ubogimi w sensie ogólnym są niewidomi, chromi, trędowaci, głusi, umarli, więźniowie, chorzy, a także pogardzani grzesznicy. Dla nich wszystkich Jezus stał się miłosiernym Zbawicielem. Innym aspektem zbawczego posłannictwa Chrystusa było uświadomienie człowiekowi, by nie pokładał ufności w bogactwach, ale w Bogu, który jako jedyny w pełni zaspokoi ludzkie pragnienia. Jakby w tle słychać echo przestrogi psalmisty, by nie pokładać ufności w ludziach, ale złożyć swoją nadzieję w Bogu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Jezus nie przyszedł po to, by usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli, niewoli grzechu, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia. Tak więc dobra nowina przedstawia Chrystusa jako wspomożyciela i zbawcę wszystkich uciśnionych. To właśnie Jego słowa i czyny stały się rękojmią pełni zbawienia w ostatecznym Królestwie Bożym.
Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Mirosławowi Łanoszce za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Co oznacza hebrajskie sformułowanie Hallelujah, od którego pochodzi obecna w chrześcijańskiej liturgii aklamacja Alleluja? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Dodam jeszcze, że nagrodą główną w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie zaś nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszam na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.